Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Pielgrzymkę do Rzymu odbyła diecezja turyńska. Przy tej okazji Benedykt XVI zapowiedział ponowne wystawienie tamtejszego całunu. Biskupi Malezji, Brunei i Singapuru rozpoczęli wizytę ad limina. W Kenii obraduje Afrykański Kongres Duszpasterstwa Migrantów, a Aleksander Kowalski powie o ratowaniu Żydów na Ukrainie. 2 czerwca na magazyn zaprasza ojciec Stanisław Tasiemski.
Diecezja turyńska zakończyła pielgrzymką do Rzymu trwające od kilku lat misje diecezjalne. Jej główne punkty to dzisiejsza msza w Bazylice Watykańskiej z wyznaniem wiary złożonym nad grobem świętego Piotra i następujące po niej spotkanie z papieżem. Arcybiskup Turynu, kardynał Severino Poletto, przedstawił mu przebieg misji. Objęły one wszystkie parafie diecezji, a jest ich 360. Dotarły do ludzi w każdym wieku, w tym także do tych, którzy oddalili się od kościoła. Podkreślając znaczenie ewangelizacyjnych wysiłków, Benedykt XVI zwrócił uwagę, że w diecezji turyńskiej będą one podejmowane dalej. Przyszły rok duszpasterski zostanie tam poświęcony Słowu Bożemu, a następny kontemplacji tajemnicy męki Chrystusa.
W tym kontekście cieszę się, że mogę odpowiedzieć na wasze wielkie oczekiwanie i zaakceptować pragnienie waszego arcybiskupa. Wyrażam zgodę, aby wiosną 2010 roku odbyło się znowu uroczyste wystawienie całunu. Jeśli Pan Bóg da mi życie i zdrowie, to mam nadzieję, że ja też przybędę. Jestem pewny, że to wystawienie będzie szczególnie odpowiednią okazją do kontemplowania tego tajemniczego oblicza, które w ciszy przemawia do ludzkich serc. Zachęca, by rozpoznać w nim oblicze Boga, który tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Drodzy bracia i siostry, nie lękajcie się zawierzyć Chrystusowi. Tylko On może zaspokoić najgłębsze oczekiwania ludzkiego ducha. Niech żadne trudności, żadne przeszkody nie osłabiają waszej miłości do Jego Ewangelii.
Swą wizytę ad limina apostolorum rozpoczęli biskupi Malezji, Brunei i Singapuru. Benedykt XVI przyjął 4 przedstawicieli tej konferencji episkopatu. Te 3 były kolonie brytyjskie leżą w Azji Południowo-Wschodniej. Największym wśród nich państwem jest Malezja. Na powierzchni nieco większej od Polski mieszka tam około 25 milionów osób. 2/3 ludności wyznaje islam, a 1/5 buddyzm. Chrześcijanie stanowią około 10%, w tym katolicy nieco ponad 3% ludności. Ewangelizację zainicjowali tam w początkach XVI wieku misjonarze portugalscy. Obecnie w Malezji istnieje 9 diecezji, w których pracuje ponad 200 kapłanów. Na jednego księdza przypada około 3000 wiernych. Swoboda działania kościoła jest tam bardzo ograniczona. Jednym z czytelnych przykładów szykanowania chrześcijan jest zakaz używania w tłumaczeniach Pisma Świętego słów, które islam odnosi do Boga. Katolicy wraz z przedstawicielami innych odłamów chrześcijaństwa wspólnie przeciwstawiają się islamizacji prawa. Dużą rolę w życiu kościoła odgrywają świeccy.
W sąsiadującym z Malezją niewielkim sułtanacie Brunei katolicy stanowią zaledwie 6% spośród 375 tysięcy mieszkańców. 2/3 ludności wyznaje islam, a 9% buddyzm. System prawny opiera się tam na ustawodawstwie muzułmańskim, szariacie. Oddzielną strukturę kościelną utworzono tam przed 11 laty, a w roku 2004 dotychczasową prefekturę apostolską podniesiono do rangi wikariatu apostolskiego. Pracuje tam 4 księży, a na jednego kapłana przypada ponad 5000 wiernych. Większość z nich to ludność napływowa, głównie Chińczycy.
Dzieje Singapuru są ściśle związane z Malezją. Jako niepodległe państwo istnieje od 1965 roku. Niemal połowa spośród 4,5 milionów ludności wyznaje buddyzm. 1/6 islam, niewiele mniej chrześcijaństwo. Katolicy stanowią niemal 5%. Tamtejsza archidiecezja jest bezpośrednio podporządkowana stolicy apostolskiej. Pracuje w niej 137 księży, a na jednego kapłana przypada około 1200 wiernych. Większość z nich posługuje się językiem angielskim. W życiu kościoła ważną rolę odgrywają ruchy katolików świeckich.
Usprawnienie duszpasterstwa migrantów to cel rozpoczętego dziś w Nairobi Afrykańskiego Kongresu Przedstawicieli Poszczególnych Episkopatów Czarnego Lądu odpowiedzialnych za ten sektor pracy kościoła. Na spotkanie zorganizowane przez Papieską Radę do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących przybyli reprezentanci ponad 20 krajów. Przewodniczący dykasterii, kardynał Renato Martino, otwierając obrady, zachęcił do krzewienia pozytywnej wizji migracji, która pomaga dostrzec powszechność Kościoła.
Kongres w Nairobi ma ukazać możliwości konkretnych rozwiązań duszpasterskich, mówi sekretarz Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, arcybiskup Agostino Marchetto.
Na forum kongresu wysłuchamy przejmującego apelu na rzecz Afryki, kontynentu z reguły zapomnianego, który bardzo potrzebuje pomocy. Chodzi o wsparcie migrantów, uchodźców, osób ubiegających się o azyl, ofiary handlu ludźmi, dzieci żołnierzy, osoby zmuszane do pracy, bezpaństwowców. Chcemy, aby ten apel odbił się echem na całym świecie. W Nairobi na problemy migracji afrykańskiej odpowiemy na płaszczyźnie duszpasterskiej. Jej program naszkicowany jest w naszej instrukcji Erga Migrantes Caritas Christi, zatwierdzonej przez Jana Pawła II przed 4 laty. W dokumencie tym wskazano na ścisły związek ewangelizacji z ludzką promocją. Są tam zawarte główne linie możliwego rozwiązania istniejących problemów.
Wspólne dziedzictwo. Dialog chrześcijańsko-żydowski.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Obok Polski szczególnym miejscem zagłady Żydów podczas II wojny światowej była Ukraina. W latach 1941-44, czyli od rozpoczęcia wojny Hitlera ze Stalinem aż do końca niemieckiej okupacji na tym obszarze, zginęło ich tam ponad 1,5 miliona. Na Ukrainie nie tworzono obozów zagłady. Tylko 1/5 ukraińskich Żydów wywieziono do obozów na terenach polskich, głównie do Bełżca, Sobiboru i Oświęcimia. Natomiast większość rozstrzelano na miejscu. Sięgnijmy do opublikowanych niedawno wspomnień Krystyny Bryk z domu Budyńskiej, dziś mieszkanki Kłobodoku na Opolszczyźnie. Urodzona przed 83 laty w Krzywczu Górnym na Podolu, nieopodal ówczesnej granicy polsko-rumuńskiej i polsko-radzieckiej, spędziła tam pierwszych 20 lat życia. W miasteczku było wielu Żydów.
Od wiosny 1943 roku do kwietnia roku 1944 pomagałam moim rodzicom, Józefowi i Annie Budyńskim, ukrywać w naszym gospodarstwie dwie Żydówki, moje koleżanki szkolne. Siostry Betty i Molly Blumann przeżyły dzięki temu wojnę, a po jej zakończeniu wyjechały do USA, gdzie wyszły za mąż i założyły rodzinę. W sąsiadującym z nami gospodarstwie moja ciocia, Celina Toporowska, ukrywała ich matkę, Scheindel, i brata Józefa oraz jeszcze innego mężczyznę. Kiedyś zostali oni zauważeni przez ukraińskiego sąsiada, który doniósł policji o swoim odkryciu. Przybyły na miejsce policjant ukraiński zastrzelił całą trójkę bezpośrednio w gospodarstwie Toporowskich. Moja matka pomogła także w uratowaniu życia mężczyzny o nazwisku Zajle Zemel. Ukrywał się on w Krzywczu Górnym razem z grupą 10 osób w zabudowaniach Ukraińca Iwana Puszkara. Na prośbę Zemela matka kupowała wielokrotnie mięso cielęce, przyrządzała posiłki i dostarczała je Zemelowi za pośrednictwem Puszkara. Przed wojną rodzice utrzymywali bliskie i przyjazne stosunki z mieszkańcami Krzywcza narodowości żydowskiej, korzystając często z ich sąsiedzkich porad dotyczących zdrowia, mody, prowadzenia domu i gospodarstwa rolnego. Po wyzwoleniu Krzywcza przez Armię Czerwoną spotkania kilku ocalałych od zagłady Żydów z Krzywcza odbywały się wielokrotnie w naszym domu.
Słowa Krystyny Bryk dobrze oddają złożoność sytuacji na okupowanej przez Niemców Ukrainie. Dowiadujemy się o Polakach ukrywających Żydów, o Ukraińcu składającym donos, o ukraińskim policjancie zabijającym ukrywanych, ale też o ukrywającym 10-osobową grupę Żydów Ukraińcu, któremu w ich wyżywieniu pomagała Polka. Widzimy więc, że ukraińskiej współpracy z hitlerowcami nie można generalizować. Sytuacja była tam bardziej złożona aniżeli w rdzennej Polsce. Wojska niemieckie wkroczyły na te tereny po sowieckiej okupacji, ponad półtorarocznej w Galicji Wschodniej i na Wołyniu, a 20-letniej w pozostałych częściach Ukrainy. Wielu mogło to odczuwać jako wyzwolenie, a Niemcy łudzili początkowo Ukraińców, że pozwolą im stworzyć niepodległe państwo. Na stosunek do Żydów rzutował też fakt komunistycznych przekonań niektórych z nich i wiążącego się z tym udziału w sowieckim aparacie władzy. Poza tym ukraińska tradycja niepodległościowa nawiązywała do XVII-wiecznego powstania Bogdana Chmielnickiego, obciążonego kozackimi pogromami ludności żydowskiej. U ich źródła nie leżał zresztą wcale rasizm, tylko napięcia społeczne. Mordowano zarówno Żydów, jak księży katolickich, uważając jednych i drugich za sojuszników polskiej szlachty uciskającej ukraińskich chłopów. To właśnie z rąk kozackich poniósł śmierć męczeńską święty Andrzej Bobola. Przypadki kolaboracji w czasie II wojny światowej zdarzały się nie tylko na Ukrainie, ale i w Polsce. Przypomnijmy tu donosicieli, szmalcowników czy niektórych, choć przecież nie wszystkich policjantów, tak polskich, jak i żydowskich. Trzeba jednak pamiętać, że nie brakło Ukraińców z poświęceniem ratujących Żydów. Przypomnijmy tylko, że wśród krajów, których mieszkańcom Izraelski Instytut Pamięci Narodowej Yad Vashem w Jerozolimie przyznał tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, Ukraina zajmuje 4. miejsce po Polsce, Holandii i Francji. Otrzymało go tam ponad 2000 osób, w tym część pośmiertnie. Drzewko Sprawiedliwego w jerozolimskim Yad Vashem otrzymał na przykład ojciec Klemens Szeptycki, brat metropolity Andrzeja. Zmarłego w 1951 roku w sowieckim więzieniu przełożonego grecko-katolickiego zakonu studytów, Jan Paweł II beatyfikował przed 7 laty we Lwowie wraz z innymi ukraińskimi męczennikami XX wieku. Proponowano też, by odznaczyć tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego. Instytut Yad Vashem kilkanaście razy odmówił, zarzucając mu rzekome popieranie hitlerowców. Zaciążyła tu jego czarna legenda, spreparowana przez sowiecką propagandę. To prawda, że kiedy w 1941 roku Niemcy wkroczyli do Lwowa, grecko-katolicki metropolita zaapelował do Ukraińców o poddanie się nowej władzy. Równocześnie jednak wzywał do poszanowania praw wszystkich bez względu na wyznanie i narodowość, chcąc zapobiec pogromom tak Żydów, jak i Polaków. Prawda, że mianował kapelanów dla Ukraińców zaciągniętych do SS Galicjen. Była to jednak decyzja duszpasterska, a nie polityczna. Uratowany przez Szeptyckiego jako żydowskie dziecko profesor Adam Daniel Rotfeld, były polski minister spraw zagranicznych, słusznie zauważył, że Instytut Yad Vashem, mimo przyjętej zasady nienadawania tytułu sprawiedliwego tym, którzy popierali faszystów, przyznał go za ratowanie Żydów Oskarowi Schindlerowi. A przecież należał on do partii hitlerowskiej i został nawet wyróżniony złotą odznaką NSDAP.
Uwolnieni przez armię niemiecką spod jarzma sowieckiego odczuliśmy pewną ulgę, która jednak nie potrwała dłużej jak miesiąc czy dwa. Stopniowo władze wprowadziły reżim terroru i korupcji doprawdy niewiarygodny, który staje się z dnia na dzień coraz cięższy, coraz bardziej nieznośny. Dziś cały kraj zgodnie przyznaje, że reżim niemiecki, może w jeszcze większym stopniu niż bolszewicki, jest zły, niemal diabelski. O co najmniej roku nie ma dnia, w którym by nie popełniano najstraszniejszych zbrodni, zabójstw, kradzieży i rabunków, konfiskat i malwersacji. Żydzi są ich pierwszymi ofiarami. Liczba Żydów zabitych w naszym niewielkim kraju przekroczyła już z pewnością 200 tysięcy. W miarę jak armia posuwała się naprzód, wzrastała liczba ofiar. W Kijowie w ciągu niewielu dni dokonano egzekucji do 130 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. Wszystkie ukraińskie miasteczka były świadkami takich masakr i trwa to już od roku. Władze wstydziły się początkowo tych nieludzkich aktów niesprawiedliwości i usiłowały zapewnić sobie dokumentację, która by dowodziła, że sprawcy tych zabójstw to mieszkańcy kraju czy bojówkarze. Z czasem zaczęto zabijać Żydów na ulicach, na oczach całej ludności i bez najmniejszego wstydu. Oczywiście masy chrześcijan, nie tylko ochrzczonych Żydów, ale jak ich określają Aryjczyków, również padły ofiarą nie mających uzasadnienia zabójstw. Wszyscy przewidujemy, że reżim terroru będzie narastał i obróci się z jeszcze większą siłą przeciw chrześcijanom ukraińskim i polskim. Kasi bowiem, nawykli do masakrowania Żydów, tysięcy niewinnych ludzi, przyzwyczaili się widzieć, jak płynie krew i są spragnieni krwi. Myślę, że wśród mordowanych Żydów jest wiele dusz nawracających się do Boga, gdyż już od wieków nie znajdowali się oni nigdy, tak jak teraz, w oczekiwaniu na możliwość gwałtownej śmierci, nieraz całymi miesiącami, zanim wreszcie nie nadeszła. W obozach koncentracyjnych giną codziennie setki ludzi, a w ciągu niewielu miesięcy umiera większość więźniów. Ten system wasza świątobliwość zna o wiele lepiej niż my wszyscy. To system kłamstwa, oszustw, niesprawiedliwości, grabieży, karykatury wszelkich idei, cywilizacji i porządku. To system egoizmu posuniętego do absurdu, narodowego szowinizmu zupełnie szalonego, nienawiści do wszystkiego, co uczciwe i piękne. Ten system stanowi coś tak niebywałego, że zdumienie jest chyba pierwszym uczuciem, jakiego się doznaje na widok tej potworności. Do czego ten system doprowadzi nieszczęsny naród niemiecki? Będzie to musiała być degeneracja rasy nieznana dotychczas w historii.
Arcybiskup Szeptycki nie tylko surowo oceniał w liście do papieża poczynania hitlerowców, ale też doprowadził do uratowania co najmniej 150 Żydów różnej płci i wieku. Przykuty już od 1929 roku do wózka inwalidzkiego, korzystał przy tym stale z pomocy swego brata Klemensa, którego postawił na czele założonych przez siebie studytów. Braciom Szeptyckim i kierowanym przez nich instytucjom kościelnym, prócz wspomnianego ministra Rotfelda, zawdzięczają życie m.in. osiadła później w Londynie Lili Polman z domu Stern, inicjatorka dwóch warszawskich pomników Janusza Korczaka, oraz dwaj synowie zabitego przez Ukraińców rabina lwowskiego Ezekiela Lewina. Metropolita Andrzej chciał też ukryć w swym pałacu przy lwowskiej katedrze grecko-katolickiej świętego Jura ich ojca, z którym był zaprzyjaźniony, ale ten pragnął wrócić do swych współwyznawców i został wkrótce jako jeden z pierwszych zamordowany. Arcybiskup ocalił również dwóch synów głównego rabina Katowic, Kalmana Hamajdesa. Wśród tych, którzy pomagali mu w takich działaniach, znaleźli się nawet Niemcy. Jednym z nich był Max Kohl, przedsiębiorca przybyły do Lwowa ze Stuttgartu, który w swoim zakładzie szyjącym skórzane płaszcze dla gestapo zatrudniał Żydów, ratując ich podobnie jak jego rodak Oskar Schindler w Krakowie. W toczącym się obecnie procesie beatyfikacyjnym zmarłego w 1944 roku Andrzeja Szeptyckiego zeznawali też ocaleni przez niego Żydzi.
Audycja Aleksandra Kowalskiego kończy nasze spotkanie. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.